Kilkanaście tysięcy mieszkańców Pasłęka i okolice wciąż bez wody. Dzisiaj będą znane wyniki badań pobranych próbek. W faktach śledzimy też sondaże przed wyborami do Bundestagu w Niemczech. Obywatele tego kraju pójdą do urny w niedzielę. Lekcja historii inaczej w Łodzi. Gra miejska zamiast wykładów i książek. Zapraszam na fakty. Dziś znane będą wyniki badań próbek wody pobranych z wodociągów Pasłęków w Warmińsko-Mazurskiem. Od nich zależy, czy ponad 15 tysięcy mieszkańców miasta i okolicznych wsi ponownie będzie mogło korzystać z kranów.
Mieszkańcy Pasłęka są zapotrywani za pomocą beczek, które z takich pojemników, które stoją w 7-8 miejscach w Pasłękach. Są dopełniane, badane, chlorowane. Natomiast mieszkańcy okolicznych miejscowości mają dostarczaną wodę dzięki tu pomocy straży pożarnej i policji. Są dowożone butelki 5, 6, 4-litrowe.
Właściciele gospodarstw rolnych, którzy potrzebują wody na przykład dla zwierząt, co mogą tutaj zrobić?
Są wskazane hydranty, z której mogą korzystać do właśnie celów gospodarczych, czyli po poinformowaniu przedsiębiorstwa są udostępniane hydranty i ta woda może być z innego ujęcia po prostu zabrana do gospodarstwa.
Z Ewą Grabowską, dyrektorem wodociągów w Pasłęku, rozmawiał nasz reporter Piotr Błak. A więcej o tej sprawie piszemy też na rmf24.pl. Jest tymczasowy areszt dla gwałciciela z Bielska-Białej. Jego ofiarą padły dwie młode kobiety. Zatrzymany 67-latek aż 40 lat spędził za kratami. Na koncie ma m.in. rozboje, włamania i kradzieże. Teraz grozi mu kolejnych 10 lat więzienia. Uwaga kierowcy w Śląskiem. Utrudnienia na A4 w miejscowości Rodziniec pomiędzy Opolem a Katowicami. Potem jak samochód osobowy uderzył tam w dzika, w uszkodzony pojazd wjechały trzy inne auta. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Akcja służb potrwa jeszcze około godziny. Na ostatniej prostej przed wyborami do Bundestagu blok partii chadeckich Angeli Merkel traci poparcie. W sondażu przeprowadzonym dla Bild am Sonntag partia Merkel zdobyła 35% głosów, o 1 punkt procentowy mniej niż przed tygodniem. Na SPD Martina Schulza chce głosować niezmiennie 22% ankietowanych. Poparcie dla antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec AfD wynosi 11%. Wybory do niemieckiego Bundestagu odbędą się w niedzielę. Ten temat będziemy oczywiście śledzić w faktach RMF FM. Blisko 700 podchorążych z trzech uczelni wojskowych złożyło uroczystą przysięgę na Westerplatte. To przyszli oficerowie, którzy będą się kształcić w Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kogo państwo żeście wypatrywali? Syna, córkę?
Syna, najmłodszego syna.
Dla pana to brat pewnie.
Tak, brat młodszy. Dumny jestem razem z nim. Wyjątkowe miejsce i wyjątkowy czas, dzisiejszy dzień.
Jak matka na przysiędze córki się czuje?
Super. Nie mam syna, byłam na przysiędze, jestem dumna.
Z rodzinami podchorążych rozmawiał wczoraj nasz reporter Kuba Kołga.
A takie są fakty.
Około 80 osób wzięło udział w grze miejskiej Łódzkimi śladami Ziuka w ramach zjazdu miast Piłsudskiego. Młodzież z całej Polski odwiedza miejsca w Łodzi, które są związane z osobą marszałka i na każdym przystanku mają zadania do wykonania, jak na przykład zapisanie się do Legionów Polskich.
W tym miejscu próbuj skonstruować ulotkę rewolucyjną PPS. Pamiętaj, że piszesz do łódzkich robotników.
Trudne zadanie takie na start.
Bardzo. My jesteśmy bardzo pocieszną grupą, więc coś wymyślimy. Na pewno.
W szkole stworzyli pomysł, a oryginał tworzymy teraz.
Młodzież integruje się, pozna historię Piłsudskiego.
I zapamiętają, prawda, przez taką zabawę.
Tak, jak najbardziej, bo czytanie książek nie tyle, co właśnie taka gra w terenie.
Ze współorganizatorem Tomaszem Walczakiem rozmawiała nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka. Słuchacie RMF FM. Na zegarze 4:01 zapraszam na rozmowę Roberta Mazurka.
Dzień dobry Państwa i moim gościem jest profesor Michał Królikowski, adwokat, autor prezydenckich ustaw o sądach. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Mówię o ustaw o sądach, bo mieliśmy rozmawiać o sądach. Tymczasem przyjdzie nam rozmawiać o panu.
Jest to dla mnie zaskoczenie.
Jest to dla pana zaskoczenie, ale chyba nie aż tak wielkie, bo to od jakiegoś czasu sprawa się toczy. To zacznijmy od takiego pytania. Czy pan się boi aresztowania?
Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich współpracowników w kancelarii, że może wejść CBS i zajmować akta klientów.
Dzisiaj pan wyszedł z domu przed 6:00?
O 6:05. Dałem szansę.
A nie pojawili się. Bo może będą czekać pod studiem, ale bez żartów. O co chodzi? To znaczy, to pan jest celem tej całej sprawy?
Jestem przekonany, że to nie ja jestem celem tej całej sprawy. Myślę, że jestem pionkiem. To, że pionka można przewrócić, to jest jasne. Natomiast celem tego całego zabiegu jest, według mojej oceny, pan prezydent.
Znaczy co, prokuratura, uderzając w pana, chce tak naprawdę uderzyć w prezydenta?
Uważam, że cały ten zabieg służy temu, żeby zdyskredytować autorytet pana prezydenta i jakość przygotowanych przez niego ustaw.
To powiedzmy jeszcze raz po kolei, o co w tym wszystkim chodziło, no bo tak naprawdę prokurator jeszcze nie postawił panu zarzutów, ale ma, jak rozumiem, do pana pretensje. No w tle jest co? Pranie brudnych pieniędzy, pomoc w oszustwie, o co chodzi? O co może być pan
oskarżony? Ukrywanie środków finansowych, czyli pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Pan ukrywa pieniądze z przestępstwa?
No nie ukrywam tych pieniędzy, wręcz informuję wraz z klientem prokuraturę, gdzie te pieniądze są.
To zaraz, jak to było? O co w tym wszystkim chodzi? Od kiedy w ogóle ta cała sprawa się toczy?
Myślę, że od 2 lat, natomiast ja wiem o tej sprawie od lutego 2017 roku.
Od lutego tego roku?
Od lutego tego roku.
Pan jest pełnomocnikiem klienta w tej sprawie?
Jestem pełnomocnikiem klienta w tej sprawie i bronię go zajadle tak, żeby jego pozycja była jak najlepsza.
Mhm. A kiedy prokurator dowiaduje się o tych pieniądzach?
Dowiaduję się od swojego klienta, że te pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa.
Mówimy te pieniądze, ale wytłumaczmy. Klient przychodzi do pana w lutym, jak rozumiem, i przynosi panu 1 000 000 złotych. I nie jest to wynagrodzenie ani prezent.
Klient jest przestraszony, że może być aresztowany. Z aresztu można wyjść za poręczeniem majątkowym. W związku z tym deponuje u mnie środki, to jest legalny depozyt adwokacki.
To jest normalna procedura,
Normalna procedura przewidziana w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Deponuję środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję, ale jestem jak bank. Muszę te pieniądze wydać na każde jego żądanie.
Czyli tak naprawdę pan nie może sobie tych pieniędzy przelać na dowolne konto, tylko na jego żądanie może pan te pieniądze przelać. A nawet nie tyle może, tylko musi, dobrze to
rozumiem? Muszę, a co więcej, muszę te pieniądze ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy.
Dobra, jeszcze raz. Przychodzi do pana klient z tymi pieniędzmi. Pan się dowiaduje, że te pieniądze pochodzą z przestępstwa, tak?
Tak jest. Nie mogę obciążyć mojego klienta, nie mogę go na niego donosić, nie mogę go zdradzić. W związku z tym jedyne, co mogę mu zaproponować, chcąc polepszyć jego sytuację, to ujawnienie prokuraturze, że te pieniądze są.
I pan razem z nim idzie do prokuratora?
Informujemy CBŚ o tym, jeśli dobrze pamiętam, 5 lipca.
Czyli tak, w lutym przychodzi do pana klient, w lipcu pan razem ze swoim klientem idzie do CBŚ, do prokuratury i mówi: halo, my mamy pieniądze, które mogą być z przestępstwa, tak?
Tak, i mogą być zajęte przez prokuraturę jako korzyść z popełnienia przestępstwa.
No to gdzie tu jest ta sprawa? Dlaczego my się teraz o tym dowiadujemy i gorączkujemy tym dzisiaj?
Dzień później prokurator żąda ode mnie przekazania dowodów, które będą obciążać mojego klienta.
A, i o to chodzi. Rozumiem, że prokurator ma do pana pretensje, że pan co? Że pan tych...
Że ja nie dałem mu numeru rachunku, na którym te pieniądze są, tylko powiedziałem, że posiadam profesjonalny depozyt.
Bo pan się zasłania od tajemnicą adwokacką.
Nie mam prawa zdradzić mojego klienta. Z tajemnicy adwokackiej może zwolnić mnie tylko sąd. Z tajemnicy obrończej nikt.
Czyli, żebyśmy to jakoś podsumowali. Pan przychodzi z klientem do prokuratury, mówiąc, że ma pieniądze, które mogą pochodzić z przestępstwa, ale nie godzi się na złamanie tajemnicy adwokackiej i o to ma do pana pretensje prokurator.
Tak, tak, ale ponieważ prokurator mówi, te pieniądze będą zajmowane, ja mu mówię, te pieniądze są zamrożone.
To zostawmy teraz sprawę tych pieniędzy. Dlaczego pan uważa, że to jest polityczne? No bo wygląda to na to jak normalna sprawa, której pewnie wielu adwokatów miało podobne historie.
No, adwokaci są kością niezgody lub też dużym problemem dla prokuratury.
No to dlaczego pan uważa, że ta sprawa jest jakaś nadzwyczajna?
Pamięta pan 4 września, jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy rozmawialiśmy o ustawach, które przygotowuje pan prezydent.
Ja robiłem tego dnia z panem wywiad.
Tak jest.
To był poniedziałek.
To było kilka dni po tym, jak pojawiła się informacja, że biorę w tym udział.
Tak.
Tego samego dnia, czyli 4 września, kontaktuje się ze mną CBŚ, mówiąc, że chce ponownie przesłuchać mojego klienta w sprawie depozytu oraz, że prokurator wydał także dyspozycję, żeby mnie przesłuchać w zakresie, w którym jestem związany tajemnicą zawodową. Co ważne, nie występuję do sądu o to, żeby mnie z niej zwolnić.
Zaraz. 4 września, czyli kilka dni po tym, jak się pojawia informacja, że pan pracuje dla prezydenta, interesuje się panem prokurator, tak?
Tak jest.
No dobrze, a co dalej?
Dalej jest przesłuchany mój klient w środę w zeszłym tygodniu. Potem musi być sporządzona jakaś specjalna notatka po tym przesłuchaniu na potrzeby prokuratury krajowej. I 2 dni później pojawia się u mnie dziennikarz.
Dziennikarz
Newsweeka, który dysponuje dokumentem, czy kopią dokumentu, wyglądającego jak kopia części dokumentu z akt postępowania przygotowawczego.
Jakaś nadzwyczajna koincydencja wydarzeń.
Bardzo.
Akurat wtedy, kiedy pan zaczyna opowiadać w mediach, że pisze prezydentowi ustawy, interesuje się panem prokurator, a teraz, kiedy ma się pojawić ta gotowa ustawa, bo w poniedziałek ma ukazać się w Newsweeku.
Dokładnie artykuł. Tak, zadaję dziennikarzowi pytanie, kiedy ma się ukazać artykuł. Otrzymuję informację, że w poniedziałek. Zadałem dziennikarzowi pytanie, czy ma świadomość, że te informacje, jeśli je uzyskał, a są to informacje wyglądające na wiedzę z wewnątrz śledztwa.
Z prokuratury po prostu.
Tak jest. Służą temu, żeby po pierwsze mnie zniszczyć, a po drugie zdyskredytować prezydenta. Dziennikarz mówi, no, że jedyne, co go pociesza, to to, że jeżeli nie on, to ktoś inny to opisze.
Dobrze, ale zostawmy teraz na moment dziennikarza, bo tak naprawdę mnie zastanawia jedno, właśnie ta nadzwyczajna koincydencja. No bo teraz widzimy tak, że pan od lutego współpracuje z prokuratorem, według pana słów. Od lipca prokurator wie o tym,
że... Współpracuje od kwietnia. W lutym dowiaduje się o postępowaniu, współpracuje od kwietnia.
Czyli od pół roku zasadzie. Od lipca, czyli od 2 miesięcy prokurator wie, że pan ma te pieniądze, ale interesuje się tym dopiero na początku września, czyli wtedy, kiedy się wszyscy dowiadują, że pan pisze ustawy dla prezydenta, tak?
Dokładnie tak. I wyobrażam sobie, że w poniedziałek, kiedy pan prezydent przedstawi przygotowane przez siebie ustawy, na konferencji podstawowe pytania będą takie, dlaczego zatrudnił, chociaż nie zatrudnił, bo robię wszystko społecznie i pro bono, ale dlaczego korzysta z usług przestępcy, żeby napisać ustawę o sądach.
No tak, to rozumiem, że pana zdaniem tak naprawdę nie chodzi o pana.
Bezwzględnie nie chodzi o mnie.
No to
proszę zobaczyć, że jeszcze 1,5 miesiąca temu minister sprawiedliwości zwrócił się do mnie z prośbą o to, prokurator generalny, żebym napisał dla niego opinię prawną w związku z nowelizacją ustawy.
Celem tej całej akcji jest prezydent?
Uważam, że celem tej całej akcji jest prezydent. Celem tej akcji jest to, żeby zdyskredytować go jako osobę, która przedstawi wiarygodną reformę wymiaru sprawiedliwości.
Pan chce naszym słuchaczom powiedzieć, że prokurator generalny idzie na wojnę z prezydentem?
Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że prokurator generalny idzie na wojnę z prezydentem.
Proszę Państwa, o tym wszystkim będziemy jeszcze rozmawiać. Zostańcie z nami na rmf24.pl, na interi.pl. Dowiecie się, mam nadzieję, wielu innych szczegółów. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Kłaniam się nisko.
Dokładnie. Zapraszamy na dalszą część rozmowy. Znajdziecie ją na rmf24.pl, a kolejne fakty dokładnie o 2:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.